Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bardzo się cieszę, że mogę być wśród was ponownie. Choć droga daleka, bo to obecnie 900 km, trzeba było przejechać, żeby być na tym odpuście wśród was. Jak wiecie, jestem teraz niedaleko Kijowa, w Żytomierzu. Najczęstsze pozdrowienie w naszej szkole, którą prowadzimy, to sława Jezu Chrystu, odpowiedź na wieki sława. I rzeczywiście tego Chrystusa próbujemy chwalić tam, wśród dzieci, wśród młodzieży. I chcemy, aby to świadectwo tam istniało. Jest to zresztą szkoła, można by powiedzieć, pierwsza katolicka w Żytomierzu od dwóch wieków. Dwa wieki temu założyli szkołę, ale niedługo trwała, ponieważ tam różne zamieszki spowodowały upadnięcie tej szkoły jezuici. I teraz my próbujemy, Salezjanie, w tym Żytomierzu taką szkołę prowadzić. Raczej spotykamy się z życzliwością i 200 uczniów w naszej szkole cały czas odbiera edukację. I nie unikamy oczywiście wartości chrześcijańskich, bo po to są szkoły katolickie, chrześcijańskie, aby te wartości przekazywać. Dziś staję wśród was, aby się podzielić tym Słowem Bożym, które przed chwilą żeśmy słyszeli. Bardzo bogatym Słowem i trudno jest o wszystkich elementach tych czytań i Ewangelii powiedzieć. Ale nawiązując do naszego patrona, świętego Jana Kantego, na pewno wiecie, że on w swoim nauczaniu, w swojej także pracy naukowej, w głoszeniu prawdy kierował się Ewangelią. Bardzo często odnosi się do Słowa Bożego i z tego Słowa Bożego czerpał mądrość, czerpał siłę i na nim opierał całą swoją działalność i także całą swoją naukę, którą studiował. Wiemy także, że był człowiekiem bardzo skromnym i drugi człowiek stanowił dla niego wartość, ogromną wartość. Kiedyś pamiętam, nawiązując do Jana Pawła II, którego święto niedawno obchodziliśmy, wspominaliśmy go, gdy przyjechał do niego Gorbaczow na pierwszą wizytę do Watykanu, spotkał się z nim. Oczywiście była to prywatna wizyta po rozmowie. Dziennikarze podeszli do Gorbaczowa, sekretarza wtedy Związku Radzieckiego, i pytają, jakie przemyślenia po tej rozmowie z papieżem. Było to pierwsze spotkanie w ogóle sekretarza partii z Moskwy z papieżem. I on wypowiedział takie słowo, że nie spotkał wśród przywódców głów państw takiego humanistę. Jak wiemy, Gorbaczow nie był wierzący, nie kierował się Ewangelią, ale dostrzegł w nim humanizm. A czym jest humanizm? Humanizm stawia człowieka w centrum uwagi. Człowiek jako największa wartość. I te wartości humanistyczne właśnie dostrzegł w tej głowie państwa watykańskiego. Mówi, że nie spotkał na świecie tak wielkiego humanistę. I także święty Jan Kanty był człowiekiem pełnym humanizmu. Był człowiekiem, który nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka. I widzimy te piękne słowa Ewangelii. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie nawet tym, którzy was nienawidzą. A w pierwszym czytaniu, kto dobrodziejstwami odpłaca, pamięta o tym, co będzie potem, a w chwili, gdy upadnie, znajdzie podporę. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzajcie i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj proszącego w ucisku, a od ubogiego nie odwracaj oblicza. Drugie czytanie także mocno mówi Ewangelia o tym, czym jest nasza wiara, czym jest chrześcijaństwo, po co my tu jesteśmy w tym kościele. Czy jesteśmy po to, aby ładnie się ubrać w niedzielę, aby uczcić odpust, aby pójść na stragany, aby spełnić jakiś obowiązek religijny, tradycji, bo babcia, bo dziadek, bo rodzice chodzili do kościoła? Nie. Jeśli nie weźmiemy przykładu z Jana Kantego, z Jana Pawła II, to praktycznie mówiąc nie zrealizujemy tego, co w naszej religii, w naszej wierze jest najważniejsze. A najważniejszy jest drugi człowiek. Najważniejszy jest drugi człowiek. I powiem tak, że jeśli nawet modlisz się rano czy wieczór, a nie pamiętasz o drugim człowieku, to na darmo się modlisz. To twoja modlitwa jest pusta. Jeśli widzisz potrzebującego, a nie reagujesz, jeśli możesz uczynić coś dobrego, a nie czynisz, to nie wypełniasz Ewangelii. Bo Jezus powiedział bardzo wyraźnie. Młodzież to mówi, że to jest zero-jedynkowo z języka informatycznego. Powiedział bardzo prosto. Cokolwiek uczyniłeś jednemu z najmniejszych, mnie samemu uczyniłeś. Czy masz tą świadomość, że cokolwiek uczynisz drugiemu, pomyślisz o nim, powiesz o nim, to uczyniłeś samemu Bogu, samemu Chrystusowi? Kochani, to nie są moje słowa. To nie są słowa jakiejś mądrej książki czy jakiegoś pisarza. Są to słowa Jezusa. Są to słowa tego, do którego tu przyszliśmy. Jeśli chcemy mu być wierni, jeśli chcemy iść za nim, to te słowa muszą stać się w naszym życiu prawdą. Musimy nimi żyć. To, co na początku śpiewaliśmy, kto narodził się z Ducha Świętego. A przecież wszyscy narodziliśmy się z Ducha Świętego. Kiedy? Gdy przyjęliśmy chrzest, gdy przyjmujemy komunię, gdy przyjęliśmy bierzmowanie, gdy jesteśmy na Eucharystii, jesteśmy narodzeni z Ducha Świętego. I tego Ducha trzeba słuchać. A gdzie ten Duch najbardziej do nas przemawia? W różnych miejscach. Ale najpełniej przemawia w Ewangelii, w Piśmie Świętym. Rozumiał to Jan Kanty. I nie tylko to rozumiał jako profesor, ale tym żył. I jak pamiętamy, bo trudno przypominać wam życiorys, bo pewnie przy każdym odpuście słyszycie, ale chociażby taki mały fakt z jego życia, że pomagając studentom, pomagając tam właśnie w Krakowie, nawet własne odzienie oddawał, sprzedawał, aby oni mogli studiować, aby mogli mieli co jeść, aby mogli godnie żyć. Dawał wszystko, co miał. I dlatego wypełnił Ewangelię. I dlatego jest tym, do którego możemy się zwracać o wstawiennictwo i dlatego trzeba za nim iść. Święci są po to, aby za nimi iść. Święci są po to, aby dawali nam przykład. Gdy mówię o Janie Kantym i o humanizmie, przypomina mi się jedna historia, którą nie znalibyśmy, gdyby nie Arturo Mari, który był prywatnym fotografem papieża, który za nim chodził. Zresztą pięciu papieży Arturo Mari obsługiwał, ale szczególnie Jana Pawła II. I on napisał książkę na temat swoich różnych historii. I napisał takie wydarzenie, które mnie osobiście także rozwiało różne wątpliwości, bo zastanawiałem się, o czym papież rozmawia z przywódcami państw. Szczególnie tam, gdzie się działo. Pamiętamy to słynne spotkanie na Wawelu z Jaruzelskim. Też za zamkniętymi drzwiami, bo to były oczywiście pewne dyplomatyczne sprawy, to nie wychodziło na jaw, dlatego aby po prostu pewne dobro realizowało się pod dyplomacją, czyli w pewnej formule wzajemnej umowy tajemnicy. I Arturo Mari mówi, że zawsze wychodziłem ze spotkania, ale wydarzyło się coś dziwnego, bo byliśmy w takim państwie południowoamerykańskim, gdzie wiedzieliśmy, że no, prezydent jest z hunty, czyli jakby zarządza wojskiem i zarządza krajem, niszczy swoją opozycję i tak dalej. Prezydent przyjął papieża z racji, że chciał także na świat się pokazać, że jest także otwarty i tak dalej. To wszystko to są kwestie zewnętrzne, polityczne. I miejsce, w którym miało się odbyć to spotkanie prywatne, ja wszedłem, mówię Arturo Mari, wyciągnąłem aparat, zrobiłem zdjęcie, chciałem wyjść. No ale niestety tak się dziwnie zdarzyło, że postawiono także taki duży fotel prezydenta na drzwiach wyjściowych i nie mogłem z tego pomieszczenia wyjść. Nikt mnie także nie wypraszał, nie wiedziałem co zrobić, no to stanąłem pod oknem, pod takimi zasłonami, no i czekałem co zrobią, czy mnie wyproszą, czy mam tu czekać. No i tak został, zapomnieli o nim. I byłem świadkiem rozmowy papieża z tym prezydentem. Oczywiście prezydent przygotowany na takie ogólne słowa, taką rozmowę dyplomatyczną, a papież Jan Paweł II bezpośrednio, bez żadnych ogródek mówi tak. Panie prezydencie, czy pan wie, co się dzieje w pana kraju? Prezydent tego kraju, generał, widać, że się zmieszał i nie wiedział, co powiedzieć, ale wie pan, że w pana kraju ludzie cierpią, że są prześladowani, że są niszczeni, że się wkłada ich do więzień, że głodują, że się ich zabija. Co pan na to? Wtedy prezydent mówi, przemilczmy te słowa. Czyli jakby chciał urwać tę dyskusję. Wtedy Arturo Mari mówi, jeszcze nie widziałem takiego papieża Wojtyły, który w ten sposób mówi. A wtedy Jan Paweł II mówi do niego, proszę pana, nic tu nie będziemy przemilczać. Nie będziemy tutaj mówić ogródkowo. Ja panu zwracam uwagę i żądam, żeby pan coś z tym zrobił, że w pana kraju się dzieje to, to i to. I zaczął mówić tak podniesionym głosem i tak dosadnie, że trwało to chyba z 25 minut, mówi Arturo Mari, aż mnie, mówi, ciarki przeszły w plecach. Takie słowa były mocne i takie były bardzo konkretne. I zrozumiałem wtedy, dlaczego papież jest tak wielkim humanistą. On walczył o drugiego człowieka. On walczył o dobro tych ludzi. On nie przyjechał na pielgrzymkę, żeby się pokazać, żeby zdobyć jakąś popularność. On przyjechał dla tych ludzi, którym tam się źle działo, którzy cierpieli. I wiedział, że w tym momencie, w tej formule dyplomacji, gdzie ma okazję bezpośrednio rozmawiać z tym prezydentem, może mu powiedzieć, co myśli. I nie popuści. Powiedział, nie będę milczał. Jeśli tak dalej się będzie działo, będę to mówił na forum międzynarodowym. I będą o tym wszyscy wiedzieć. Zmuszał tym prezydentów szczególnie tych krajów trzeciego świata, aby oni przemyśleli, aby pomyśleli, co robią, aby zatroszczyli się o drugich. I takim był Jan Kant, który całe swoje życie, nawet jest fakt z jego życia, nie wiem, czy pamiętamy, że zaproponowali mu probostwo, żeby został proboszczem. I on jakby zrzekł się tego probostwa. Probostwo to była taka, no, bardzo ważne stanowisko, bo były pewne profity z tego probostwa. On jako profesor też za zasługi, żeby był też proboszczem. Ale on wiedział, że nie może tej parafii na stałe pracować, że będzie tam dojeżdżał od czasu do czasu. Powiedział, że nie będę brał profitów tam, gdzie nie pracuję. Ja tam będę pracował, gdzie rzeczywiście realnie się angażuję. I cała jego ta prostota ducha, i cała ta miłość do drugiego człowieka, i całe to pochylenie się nad drugim jest dla nas przykładem. Dla nas przykładem. On w pełni naśladował Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł po to, aby mu służono, ale aby służyć. Tutaj na tym ołtarzu Jezus na nowo odda za ciebie swoje życie. Tutaj się to dokona. To jest tajemnica Eucharystii. Jezus tutaj odda w bezkrwawej ofierze, ale w pełni realnej, życie za ciebie. I nawet gdyby był jeden w tym kościele, nikogo więcej nie było, on ponownie by to uczynił. Bo tak mu zależy na tobie. Bo tak cenny jesteś dla niego. Dlaczego? Ja nie wiem. Dlaczego Jezus zakochał się w człowieku do tego stopnia, że nawet oddał siebie samego? A przecież nie ma większej miłości na to, jak oddajemy życie za drugich. Dlaczego ty jesteś tak cenny dla Boga? Jesteś cenny. Jesteś królewskim kapłaństwem. Jesteś ludem wybranym. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś narodzonym z ducha. I to jako chrześcijanie musimy pamiętać. To jest nasza moc. To jest nasza wartość. To jest nasza siła. To jest nasze człowieczeństwo. To wszystko daje nam Bóg. Wiara nasza czyni z nas dziećmi Boga. Czyni z nas przyjaciół Boga. Nawet wtedy, gdy my sami nieraz robimy się nieprzyjaciółmi. Gdy odchodzimy. Gdy sprzeciwiamy się naszej wierze. Bóg na nowo nas poszukuje. Bóg nam wybacza. I Bóg na nowo nas zaprasza. Czy my też tak czynimy? W stosunku do tych, którzy może wobec nas zawinili, czy my też wybaczamy, czy my też na nowo podajemy rękę drugiemu, czy my kierujemy się miłosierdziem? Na to pytanie nikt za nikogo nie odpowie. Także ja za siebie na to pytanie muszę sam odpowiedzieć. Więc pomyślmy, gdy patrzymy na ofiarę Chrystusa, na Jego miłość i wybaczenie do nas. Czyż nie warto Go naśladować? Czyż nie warto naśladować Jana Kantego, który szedł za Nim? Czyż nie warto naśladować Jana Pawła II? Warto. Po to tu jesteśmy. Amen.